Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest piątek, 17 grudnia. Amerykańscy i rosyjscy dyplomaci rozmawiają ze sobą i swoimi sojusznikami o możliwości deeskalacji sytuacji wokół Ukrainy. Jeszcze nie wiadomo, czym to się skończy, ale jesteśmy gdzieś pomiędzy wzrostem napięcia, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach, a no właśnie, nie wiadomo. W jednym z naszych ostatnich podcastów opowiadaliśmy o falujących kryzysach. Można więc powiedzieć, że w tych dniach fala opada. Co nie znaczy, że się wypłaszcza. Możliwy, a nawet bardzo prawdopodobny jest ponowny wzrost napięcia, zwłaszcza, że Rosja nie wycofała z nadukraińskiej granicy żadnych wojsk. Ale przynajmniej teraz nastał czas dyplomatów. I właśnie o tym chcę porozmawiać z byłym dyplomatą, doktorem Piotrem Łukasiewiczem. Jak się rozmawia z Rosjanami? Bo zdaje się, że tobie się zdarzyło.
Zdarzyło mi się wielokrotnie na przestrzeni od roku 2007 do 2014, faktycznie przede wszystkim w Afganistanie, a więc w sytuacji wojennej jak najbardziej. Miałem wiele okazji i takich towarzyskich i również takich bezpośrednich rozmowy z Rosjanami. I to, co zapamiętałem z tamtego czasu, pewnie dość specyficznego w stosunku do obecnych wydarzeń wokół Ukrainy, było to, że Rosjanie z jednej strony tak trochę starali się mnie, przynajmniej dyplomatę polskiego, trochę tak patronizować, to znaczy z pewną taką wyższością podchodzić do naszego zaangażowania wtedy w Afganistanie. Używali takiej retoryki bardzo popularnej wówczas w polityce rosyjskiej, która mówiła: nam się nie udało w latach 80. w Afganistanie, to wam się nie uda jako NATO w XXI wieku. Do tego dochodziło takie specyficznie polsko-rosyjskie animozje mówiące, po co wam to NATO było, po co tutaj jesteście. Pojawiały się takie wtręty, zresztą one nie tylko ze strony rosyjskich dyplomatów, ale również uzbeckich, tadżyckich, czyli tych dawnych republik radzieckich. Ale z drugiej strony, poza takim patronizowaniem mnie, na przykład jako dyplomaty polskiego, czy to wojskowego, czy cywilnego później, były jednak takie, określiłbym to jednak jako gdzieś taki ukrywany kompleks niezrozumienia Rosji. To znaczy, my wiemy lepiej, my mamy swoje prawa, mamy swoją politykę, mamy swoją pozycję, mamy swoje uzasadnione obawy.
My Rosjanie,
my Rosjanie mamy swoje uzasadnione obawy co do rozwoju sytuacji w Afganistanie, a wy na to nie słuchacie nas. Więc to było taki trochę kompleks wyższości połączony z kompleksem niższości. Nie wiem, czy w psychologii jest to możliwe w ogóle, ale dyplomaci rosyjscy są świetnymi dyplomatami, to znaczy znającymi języki, doskonale przygotowanymi do pełnienia służby, zwłaszcza w takich egzotycznych krajach, z naszego punktu widzenia jak Afganistan. Natomiast ja wiele razy miałem takie poczucie, że te wysokie kwalifikacje rosyjskich dyplomatów, nawet z punktu widzenia Rosji, nie są odpowiednio realizowane, że oni mogliby być bardziej konstruktywnym graczem. Bo przecież mieli z talibami, z Afgańczykami, z władzami afgańskimi doskonałe relacje, natomiast nie używali ich tak konstruktywnie.
A jestem ciekaw, co ci mówili Amerykanie o swoich kontaktach z Rosjanami, bo przecież to jest ten dzisiejszy kontekst, prawda, tych głównych rozmów. Bo pewnie nie byłeś świadkiem bezpośrednim, jak oni porozumiewali się z rosyjskimi dyplomatami czy wojskowymi, ale może coś słyszałeś, jak to wyglądało.
Tak, oczywiście słyszałem, bo taki, nie mogę jego nazwiska powiedzieć, był to pułkownik, dyplomata z amerykańskich służb, taki Teksańczyk. Naprawdę w Afganistanie chodził w kapeluszu teksańskim po ambasadzie i zawsze z tym takim specyficznym akcentem pytał mnie: Peter, what are the Ruskies saying? To było bardzo zabawne, bo o tych Ruskich tak pytał bardzo często, ale też już mówiąc poważnie, on też miał wrażenie, że Rosjanie nie wiadomo do końca, co robili w Afganistanie. Nie do końca był przekonany. Były podejrzenia, że mają jakieś knowania z talibami, ale było takie wrażenie, że że nie wykorzystują również po stronie amerykańskiej tego swojego potencjału konstruktywnego właśnie, jaki mogliby wnosić w tamtejszą, zupełnie inną niż teraz sytuację w Afganistanie, bo dzisiaj w 2021 roku wiemy, że do pewnego stopnia mieli rację, ostrzegając przed głębszym zaangażowaniem.
Czyli można też powiedzieć, że ze strony zachodniej, ze strony amerykańskiej też to podejście do Rosjan nie było w pełni, czy to profesjonalne, czy to w pełni poważne, czy to takie, które dawałoby właśnie szansę konstruktywnego dialogu.
gdzieś po stronie rosyjskiej jest chyba wciąż, i to widoczne jest w wypowiedziach dyplomatów wysokiego szczebla, średniego szczebla rosyjskich w sprawie Ukrainy, mówiących o tym, że Zachód nie rozumie naszych obaw. Oczywiście my traktujemy to jako propagandę rosyjską, mówienie przez Putina, że NATO go otacza, że NATO otacza Rosję, że jest paktem agresywnym, który za chwilę napadnie w zasadzie na Rosję, tak to można odczytywać. Ten przekaz głęboko wszedł moim zdaniem w rosyjskie społeczeństwo i również w rosyjską dyplomację, która reaguje na takie w cudzysłowie zagrożenie retorycznie bardzo silnie, ale ta nieumiejętność przyjęcia perspektywy rosyjskiej boli Rosjan, boli dyplomatów rosyjskich, nawet tych współczesnych w sprawie Ukrainy, którzy mówią, że przecież Ukraina wykonuje agresywne gesty wobec ludności rosyjskojęzycznej w Donbasie, że ta mowa o odbiciu Donbasu, czy też nawet odbiciu Krymu, który przecież jest ukraińskim terytorium według prawa międzynarodowego, u Rosjan spotyka się ze stwierdzeniem, że tam są nasi ludzie, tam mieszkają, więc my mamy do nich prawo. Znaczy jest to ich takie trochę wilcze stanowisko. Natomiast w Rosjanach niewątpliwie jest takie głębokie poczucie, że to oni są ofiarą. Również działań prezydenta Zeleńskiego i to, że Ukraińcy z sukcesem uruchomili kilka kampanii wojskowych w ostatnim czasie w Donbasie, skutkuje tym, że Rosjanie przygotowują swoje wojska na wypadek postrzeganej przez siebie operacji, czy też inwazji, można nawet powiedzieć, ukraińskiej. Więc znowuż, zmiana perspektywy, czy pewnego rodzaju przesunięcie perspektywy, z jakiej patrzy się na sprawę Ukrainy teraz, a jak się patrzyło 15 lat temu na sprawę Afganistanu ówcześnie, moim zdaniem jest bardzo podobna w przypadku Rosjan.
Przypomnijmy tę sekwencję zdarzeń z ostatnich kilku tygodni, bo ona jest dosyć niesamowita. Po tym, jak cały zachodni świat został postawiony na nogi w zasadzie wizją ponownej napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę i zapowiedział bardzo stanowczą, choć niemilitarną odpowiedź, Stany Zjednoczone wyraziły gotowość do negocjacji z Rosją w sprawie uspokojenia sytuacji i zmniejszenia tej groźby konfliktu. Kulminacją tej fazy była rozmowa po zabezpieczonym łączu wideo prezydentów Bidena i Putina 7 grudnia. Potem nastąpiło to taka krótka, rzucona w zasadzie pomiędzy śmigłowcem a trawnikiem Białego Domu uwaga o tym, że odbędą się jakieś rozmowy w jakimś dziwnym formacie kilku państw natowskich i Rosji. Ta zapowiedź Bidena wywołała chwilowy szok w Europie, zwłaszcza w Europie Wschodniej, na wschodniej flance NATO. Zdaje się, że nastąpiło pewnego rodzaju wyjaśnienie, że nie chodzi o kreowanie żadnego nowego formatu, że wszystko odbędzie się w ramach istniejących kanałów komunikacji. Równocześnie Rosja wysunęła propozycję nowego, czy też zrewidowanego układu z Zachodem, w szczególności z NATO, w sprawie poszerzania sojuszu na wschód, co chciała oczywiście zablokować, a także obecności wojskowej u swoich granic, co chciała z kolei mocno ograniczyć. No i ta propozycja Rosji została w zasadzie przemilczana, a przez niektórych polityków wprost odrzucona, natomiast nie wstrzymało to tych kontaktów dyplomatycznych, a w konsekwencji w mijającym tygodniu w Kijowie i Moskwie gościła wysłanniczka Waszyngtonu Karen Donfried. O wynikach jej misji na razie niewiele wiadomo. Ważne, że po tej podróży na wschód omawiała je w Brukseli w ramach NATO. No i Rosja zapowiedziała upublicznienie swoich żądań wobec Zachodu, które właśnie miały trafić na biurko prezydenta Bidena, bo w międzyczasie nastąpiła również rozmowa telefoniczna doradców do spraw bezpieczeństwa obu prezydentów. I może gdy państwo będą słuchać tego podcastu, te propozycje będą już jawne, bo w Moskwie ma dziś o nich opowiadać właśnie rozmówca Karen Donfried, Siergiej Ryabkow, wiceminister spraw zagranicznych. To w dużym skrócie, choć i tak przy długiej mojej wypowiedzi i tylko to, co wiemy oficjalnie, ale to i tak jest bardzo dużo, prawda? Mamy do czynienia z niebywałym nasileniem tej dyplomacji amerykańsko-rosyjskiej, największym chyba w ciągu ostatnich kilku lat.
I to budzi wielkie zadowolenie, myślę, że przywództwa rosyjskiego. Ja sobie podliczyłem rozmowy Władimira Putina z Bidenem w tym roku i prezydenta Xi Jinpinga, więc trzeciego konkurenta globalnego. Wyszło mi, że Biden rozmawiał z Putinem 4 razy, Xi Jinping 2 razy tylko. Więc tutaj zdecydowanie...
Putin wygrywa.
Putin wygrywa, tak. I to podniesienie potęgi rosyjskiej poprzez widoczność, że jesteśmy niezbędnym środkiem do rozwiązywania problemów, czyli mówimy znowu z perspektywy rosyjskiej, wygląda bardzo dobrze z punktu widzenia Rosji, no, buduje poczucie takiej mocarstwowości, którego Rosji nie można odmówić, bo my często posługujemy się takimi kliszami, gdzieś tam cytatami senatora McCaina, który mówił o Rosji, że to jest stacja paliw z bombami atomowymi. No, było to takie patronizowanie Rosji z kolei przez Zachód. Również było widoczne po tym okresie smuty zwłaszcza, czyli po rządach Jelcyna i w początkach rządów Putina na przełomie tysiącleci. Więc na pewno dyplomacja służy, nie powiedziałbym nawet, że jakimś takim masowaniu ego Putina, co raczej faktycznemu uznaniu, że Rosja jest graczem globalnym. Albo wychodzi poza ten kompleks gracza regionalnego, którym przez długi czas była.
I Amerykanie zdają się nie mieć z tym problemu.
I słusznie, bo dyplomacja wreszcie powinna być rozumiana jako docelowy sposób uprawiania polityki, a nie wojna. Wspomniałeś o tych rzuconych słowach Bidena, że będziemy rozmawiali, on powiedział dokładnie, z co najmniej 4 ważnymi członkami NATO, więc pewnie wymienił Wielką Brytanię, Francję, Niemcy.
I Włochy.
I Włochy, tak. Chciałem powiedzieć Polskę, ale powiedział co najmniej 4 państwa natowskie, więc od razu w naszej duszy środkowoeuropejskiej, polskiej, uruchomiło się myślenie o Jałcie, prawda? Czyli tej wielkiej zdradzie Zachodu, porozumiewającej się ze Stalinem, czyli ten współczesny Putin byłby dawnym Stalinem. Więc oczywiście tutaj się uruchamiają również emocje, ale Joe Biden ewidentnie w ciągu całego roku. Niedawno Jen Psaki, jego rzeczniczka, puściła takiego długiego tweeta o sukcesach amerykańskiej polityki zagranicznej, więc właśnie uruchomienie dyplomacji w ogóle było tym wielkim sukcesem. Więc to jest polityka Bidena, żeby używać dyplomatów, takich, którzy wyciągają rękę, takich, którzy grożą również, no bo słyszymy o groźbach, odcięciu SWIFT-u, wielu sankcjach ekonomicznych przede wszystkim, o których Biden mówi. To jest ten kijek dyplomatyczny, natomiast no, marchewką jest samo możliwość spotkania się. Nie zgadzanie się z perspektywą rosyjską, ale jej uwzględnianie na przykład w relacjach zachodnio-ukraińskich. To jest dla Rosji ważne, żeby Ukraina nie była traktowana, znowuż mówię to z perspektywy rosyjskiej, żeby Ukraina nie była rozumiana jako partner wojskowy Zachodu. Prawda? No, czy tutaj no, czarnym snem wydaje się z punktu widzenia Rosjan wejście Ukrainy, nawet nie wejście do NATO, bo to jest w tej chwili poza konkursem w ogóle, ale wręcz jakieś widoczne oznaki natowskiej obecności, szkoleniowców, jakiejś, nie wiem, bazy natowskiej, jakiś koszar natowski, gdzieś, gdzie mieszkają ci szkoleniowcy, którzy mieliby szkolić ukraińskich żołnierzy na przykład. Więc to są te słynne czerwone linie nieprzekraczalne, których Zachód nie powinien przekraczać. Putin oczekuje, że eskalacją swojej działalności takiej wojskowej wokół Ukrainy skłoni Zachód do powstrzymania swoich zapędów, ale również zapędów władz ukraińskich w ich chęci odzyskania tego, co zostało im zagarnięte.
No więc właśnie, bo wydaje się, że Rosja przystąpiła do ofensywy nie tylko dyplomatycznej, ale też na tym froncie informacyjnym. To jest ta mowa o tym ujawnianiu tego pakietu propozycji, o ciągłym powtarzaniu. Chyba już 4 razy z rosyjskich źródeł słyszeliśmy o tych propozycjach właśnie nowego porozumienia strategicznego dotyczącego Europy. No, chodzi najwyraźniej o rewizję, czy też ustanowienie nowego, tak zwanego paktu, czy też traktatu, bo Rosjanie mówią o prawnie obowiązujących uregulowaniach, czegoś na wzór nowego aktu stanowiącego NATO-Rosja. I tutaj trzeba przypomnieć ten dokument z roku 1997, z czasu przed pierwszym rozszerzeniem NATO, nawet przed zaproszeniem tej pierwszej trójki Polski, Czech i Węgier, bo sekwencja zdarzeń była wtedy taka, że najpierw NATO porozumiało się co do tych takich, no właśnie można powiedzieć, warunków wstępnych poszerzenia, a dopiero potem zaprosiło nowych członków, którzy 2 lata później znaleźli się jako pierwsze kraje byłego bloku wschodniego wśród członków NATO. I oczywiście ten dokument w całej późniejszej historii przewijał się wielokrotnie. Ja tylko przypomnę jego główne założenia, właśnie te, do których w tej chwili zdaje się nawiązywać Rosja. No przede wszystkim chodzi o to, żeby na terytorium nowych krajów członkowskich nie rozmieszczać systemów uzbrojenia, które by Rosji miały zagrażać. Wtedy była mowa głównie o broni nuklearnej. Tam Rosja zdołała wynegocjować taki zapis, który przeszedł do historii jako 3 razy nie, że NATO nie ma intencji, nie ma planów i nie ma potrzeby rozmieszczania broni jądrowej na terenie nowych państw członkowskich. W tej chwili Rosja chciałaby do tego dodać taką klauzulę, która miałaby powstrzymać dalsze rozszerzanie NATO na wschód. No głównie oczywiście chodzi o Ukrainę i Gruzję. Kraje, które przypomnijmy, dostały no, zielone światło, jeżeli chodzi o drogę do sojuszu w 2008 roku na szczycie w Bukareszcie. Przypomnijmy też, że kilka miesięcy po tym szczycie Rosja interweniowała zbrojnie w Gruzji, sprowadzając to do dużego skrótu. I jakby pokazała, że przepraszamy bardzo, ale nie pozwolimy na realizację tych ambicji prozachodnich i prodemokratycznych w Gruzji.
Zastosowała wówczas, jeśli tylko tak mogę powiedzieć, taką taktykę, znaczy członkiem NATO nie może być państwo z problemami granicznymi. Śmiem twierdzić, że warunkiem przyjęcia Polski do NATO był traktat graniczny z Niemcami. Uporządkowanie granic. Więc jeśli mamy Gruzję, w której są dwie maleńkie powiaty w zasadzie, Abchazja i Osetia.
Zajęte przez Rosję.
Zajęte przez Rosjan, z mieszkającą tam ludnością rosyjskojęzyczną, no to oczywiście nie ma mowy o tym, żeby NATO przyjmowało państwo, które ma nieuporządkowany status graniczny. Idealnie ta sama sytuacja jest w przypadku Ukrainy, która ma problem graniczny z nieuporządkowaną granicą między Rosją a Ukrainą.
I to również problem wywołany przez Rosjan.
Chciałbym wskazać bardzo istotną, wydaje mi się, cechę rosyjskiej dyplomacji, która często jest przez Zachód nieco pomijana. To jest dyplomacja dobrze wykształcona, dobrze zorganizowana i taka by the book, powiedziałbym. To znaczy trzymająca się traktatów. Więc jeśli wspominasz o akcie stanowiącym z 97 roku, to rosyjscy ambasadorowie czy dyplomaci latają po Brukseli, pokazują wszystkim, tu w punkcie trzecim jest napisane, że nie wolno czegoś tam robić. Jeśli Amerykanie dokonywali inwazji na Irak w 2003 roku, to rosyjscy dyplomaci latali po ONZ-cie, mówili, tu nie ma na to sankcji, nie ma na to rezolucji. I Zachód ma tutaj pewien problem z odwoływaniem się do tych dokumentów, bo dyplomaci zachodni mówią, no tak, ale to był 97, Polski nie było w NATO, to jest pełnoprawny członek i tak dalej, więc no sytuacja się zmieniła, a Rosjanie wciąż wyciągają akt stanowiący.
To jest wielki paradoks, bo ty pokazujesz w tym momencie, że Rosjanie używają norm międzynarodowych, tych zapisanych na papierze, do obrony łamania norm międzynarodowych, również zapisanych na innych papierach.
Bo to jest cecha dobrego dyplomaty, żeby tak zakręcić sytuacją, żeby wyszło, że ma rację oczywiście i żeby przykryć swoje w sposób oczywisty nielegalne działania.
Przy czym trzeba zrobić zastrzeżenie, że akt stanowiący NATO-Rosja nie jest traktatem w rozumieniu prawa międzynarodowego. Jakkolwiek przez niektórych polityków, zwłaszcza w zachodniej Europie, był przez bardzo długi czas, w tej chwili jest to już marginalne podejście, ale był przez długi czas uznawany za równy traktatowi, jeżeli chodzi o swoją, że tak powiem, moc obowiązującą. No ale przecież w tej chwili atmosfera jest zupełnie inna. Wtedy nikt się Rosji w zasadzie nie obawiał. Rosja też nikogo nie atakowała poza swoim terytorium. Dziś klimat jest zupełnie inny, apetytu na ustępstwa raczej nie ma i Rosja przecież musi sobie zdawać z tego sprawę. Więc o co gra tak naprawdę?
Nie przyjmować Ukrainy do NATO. To jest to, o co chodzi. Patrząc z takiego wojskowego punktu widzenia, my mówimy o 100 tysiącach, wręcz mówi się czasem o 170 tysiącach nawet żołnierzy rosyjskich, sprzętu rosyjskiego rozlokowanych wokół granicy na Krymie i wokół granicy z Ukrainą. To wciąż nie jest armia, która byłaby zdolna zająć całą Ukrainę i prowadzić skuteczną okupację tego kraju po to, żeby zmienić władzę i tak dalej, osadzić wiernego sobie prezydenta jakiegoś Janukowycza bis.
Ale jest to siła, która mogłaby, gdyby padł taki rozkaz, wyrwać Ukrainie niepodległej kolejny fragment jej terytorium.
Owszem, chodzi o taki przesmyk między tymi pseudorepublikami Ługańską i Donbaską, a Krymem na przykład, nad Morzem Azowskim. No, byłoby to maleńkie zwycięstwo terytorialne. Dlaczego Amerykanie mówią o tym, że Rosjanie mogą być gotowi do inwazji dopiero w styczniu, w lutym? No, ponieważ zdaje się, że trwa przerzut kluczowych środków, szpitali, środków łączności również, które mogłyby służyć takiej inwazji. Na razie jest wojsko, środki pancerne, z tego co się orientujemy. To wciąż nie jest jeszcze armia inwazyjna. To wciąż nawet nie jest grupa uderzeniowa, która zdolna byłaby, nie wiem, dotrzeć do Kijowa na przykład, prawda? No, bo czasami sobie wyobrażamy takie scenariusze. Więc Rosja stwarza wrażenie przede wszystkim, przygotowuje się do ewentualnościowego użycia środków militarnych w sytuacji, kiedy jej postulaty polityczne nie będą spełnione.
Ale to też pokazuje w bardzo taki wyrazisty sposób, że wojna jest narzędziem dyplomacji, tak? Wojna jest narzędziem polityki. W tym sensie, że Rosjanie najpierw wykonali coś w rodzaju takiego przygotowania militarnego, wyrównali niejako stół do tych rozmów na swoich warunkach, no i potem położyli na ten stół kwity, nad którymi w tej chwili rozumiem, że trwa intensywna praca intelektualna.
Wykorzystali pierwszy rok prezydentury Bidena, który jest prezydentem dobrze rozeznanym w sprawach zagranicznych, międzynarodowych, ale ma dość oczywisty problem w polityce wewnętrznej i na tym Biden jest skupiony. Na swoich planach infrastrukturalnych, na reformach społecznych, na pandemii, na słabnących sondażach, które wynikają z tych kryzysów, gdzie to zainteresowanie międzynarodowe scedowane zostało na, no głównie na Antony Blinkena i na Jake'a Sullivana. No a tymczasem Putin chciałby z samym Bidenem rozmawiać, prawda? Więc to też trzeba brać pod uwagę, jak Rosjanie wykorzystują tę troszeczkę taką rozpędzającą się administrację amerykańską, co byłoby chyba najgorszym scenariuszem, jaki można sobie wyobrazić. To jest nie jedna operacja wojskowa wobec Ukrainy, ale dwie operacje wojskowe na świecie. To jest operacja wobec Ukrainy, jakiejś skali, nie wiemy, jak ona może wyglądać, plus operacja jakiejś skali wojskowa wobec Tajwanu. To byłaby sytuacja, która by postawiła porządek międzynarodowy pod wielkim znakiem zapytania.
I tu na chwilę się zatrzymajmy, ponieważ w tej rozgrywce, no takiej trochę karcianej, prawda, bo obie strony w tej chwili wyciągają swoje talie i pokazują, prawda, tutaj mamy asa, tutaj mamy króla, tutaj mamy coś jeszcze. Po stronie zachodu no jest właśnie ten system wymiany bankowej, jest Nord Stream 2, prawda, który w tej chwili no, został oczywiście przez niemieckich urzędników wstrzymany aż do lipca. Jest potencjalne zamrożenie kont oligarchów kremlowskich i tak dalej i tym podobne. Mowa jest o miażdżących sankcjach, takich, które do tej pory nie były stosowane, a po stronie rosyjskiej jest no chociażby Białoruś, prawda, na której również obecne są wojska rosyjskie. Jest Afryka, czyli front południowy. Mieliśmy do czynienia w tej chwili z rozmieszczeniem grupy Wagnera w Mali, czyli praktycznie na no, takim mało u nas śledzonym, ale jednym z najgorętszych frontów po prostu walki zbrojnej, takiej proxy war, która się toczy, wojny zastępczej pomiędzy również Rosją a Zachodem. No i wchodzi do gry właśnie karta chińska, rozmowa Putina z Xi Jinpingiem. Obie strony obiecują sobie nawzajem wspieranie swoich słusznych jakże racji i postulatów. No i jest właśnie ta perspektywa dwóch wojen jednocześnie. Jednej wojny na wschodniej flance NATO, czy też poza wschodnią flanką NATO, ale jednak takiej, która by postawiła na równe nogi cały sojusz. No i tej wojny bardzo dla Ameryki niewygodnej, bardzo dla Ameryki kłopotliwej, będącej jednak priorytetem również strategicznym, czyli jakiegoś rodzaju konfrontacji na tak zwanym zachodnim Pacyfiku, ewentualnie nawet chińskiej inwazji na Tajwan.
Byłaby to inwazja na Ukrainę, na Tajwan, ale przede wszystkim inwazja na amerykańską wiarygodność. Bo na tym opiera się tak naprawdę sytuacja globalna, światowa, że Ameryka jako wciąż najpotężniejsze mocarstwo wojskowe gwarantuje swoją obecnością w różnych miejscach świata, że będzie utrzymywała status quo po prostu. Bo tutaj nie chodzi oczywiście o jakieś rozszerzenie Ukrainy, rozszerzenie Tajwanu, no wyspa nie da się jej rozszerzyć, ale nie chodzi o jakieś akcje, że tak powiem, ofensywne ze strony tych podmiotów. I wiarygodność jest sprawą niewymierną, którą się opisuje, a nie mierzy w punktach, w czołgach, w okrętach podwodnych i samolotach. Ją się raczej opisuje jako zdolność do reagowania i o to chodzi w tej rozgrywce, że Ameryka ma swoją wiarygodność i musi ją utrzymywać. Oczywiście wiemy od co najmniej 2012 roku, czyli od słynnego pivotu, że Ameryka interesuje się bardziej Azją niż Europą.
I wiemy również, że choć wprost tego nigdzie nie napisano, nie byłaby w stanie obecnie prowadzić dwóch dużej skali wojen jednocześnie.
Czy Ameryka byłaby do tego zdolna, to tak naprawdę wciąż nie wiemy, bo nie możemy wiarygodnie powiedzieć, do czego Ameryka jest zdolna z budżetem wojskowym 740 miliardów rocznie, przewyższającym wszystko, co się na całym świecie dzieje, łącznie z Chinami i Rosją razem wziętymi. Nie wiemy, do czego Ameryka byłaby zdolna. I jeszcze jakie ma środki odpowiedzi cybernetyczne, sankcyjne, ekonomiczne, polityczne, etc. Więc na pewno chodzi o wiarygodność. Na pewno chodzi o próbę rzucenia jakiejś takiej rękawicy tejże właśnie amerykańskiej wiarygodności. I Ameryka, jak się wydaje, według takiej logiki no, stosunków międzynarodowych, nie może tej wiarygodności stracić. Ani tu, ani na Tajwanie, ani wokół Tajwanu, może tak powiem, ani wokół Rosji, czyli na tym styku między Europą a Rosją. To jest oczywiście, tak jak każde pojęcie nieostre, a to jest bardzo nieostre pojęcie, wywołuje cały szereg emocji, komentarzy i domniemań, jak może być.
No tak, w ciągu ostatnich tygodni przeżyliśmy również my tutaj w Polsce taką huśtawkę, prawda? Bo każdy z tych przytoczonych przeze mnie szczebelków na tej drabinie wywoływał jakieś komentarze w Polsce, jakieś wypowiedzi i też no, zajrzało nam w oczy Monachium, zajrzała Jałta, potem odzyskiwaliśmy nadzieję w jedność Zachodu, potem znowu je traciliśmy i tak dalej i tym podobne. Ale to jest bardzo ciekawa rzecz, o której której też wspomniałeś, że ten kryzys, czy też te kryzysy, bo jednocześnie właśnie rozgrywa się ta kwestia na Pacyfiku oraz we wschodniej Europie, one niejako zmusiły Amerykę do wprowadzenia w życie koncepcji, o której jest mowa, że będzie podstawą przyszłej strategii bezpieczeństwa i strategii obronnej, to znaczy takiego zintegrowanego odstraszania, które polega no między innymi właśnie na zaangażowaniu tych środków pozamilitarnych, które w zasadzie w tej chwili są na pierwszym planie, oraz zaangażowaniu na wcześniej niespotykaną skalę elementu sojuszniczego, tak istniejących porozumień obronnych i politycznych, jak i nowych, kreowanych właśnie niejako ad hoc w celu powstrzymywania nowych kryzysów.
Pogłoski o śmierci Zachodu są przedwczesne i z pewnością nieprawdziwe. Za kilka miesięcy odbędzie się szczyt NATO w Madrycie. Te problemy, o których my tak trochę nieostro tutaj rozmawiamy, będą ujęte w nowym koncepcie strategicznym, o którym wiemy, że będzie zmieniony, uaktualniony co do i wydarzeń w dalekiej Azji i również wydarzeń takich podprogowych tutaj na europejskim teatrze. Znaczy, w tej naszej nieostrej rozmowie dotyczącej spraw wielkich trzeba się uważnie przyglądać dyplomacji przede wszystkim, działaniom dyplomatycznym i pokazywać, tak jak w przypadku wspomnianego przez ciebie Nord Streamu, myśmy twierdzili, znaczy my, dyplomacja polska również, twierdziła, że Nord Stream będzie narzędziem nacisku Rosji na Niemcy.
Mamy sytuację odwrotną.
Mamy sytuację, okazuje się, że to jest rura z dwoma końcami, tak? Więc gaz może płynąć w jedną, albo można go nie przyjmować również. Oczywiście jest to w tej chwili wciąż hipotetyczne stwierdzenie, ale okazuje się, że Niemcy mogą wywierać nacisk na Rosję również poprzez uruchomienie tego nie tylko ekonomicznego, ale przede wszystkim prestiżowego projektu, takiego politycznego projektu służącego wzmacnianiu rosyjskiej potęgi. Mamy szereg innych sankcji, no takimi już często mówi się, uderzmy w oligarchów rosyjskich, bo to oni rzekomo mają, ci bojarowie rosyjscy mają wspierać Putina i na nich ma się opierać ich władza. Oczywiście jest to taka stara śpiewka, jak zaszkodzić Putinowi, no ale jeśli już w oligarchów nie uderzymy za mocno, bo oni z Rosji nie wyjeżdżają przeważnie, tam siedzą i tam pilnują swoich interesów, no ale już pozbawienie ich rodzin możliwości studiowania na prestiżowych, liberalnych, amerykańskich i europejskich uniwersytetach mogłaby być już bardziej szkodliwa.
Jest czy możliwość, zakupu w Harrodzie.
Czy zakupu w Harrodzie, oczywiście, ale tam zdaje się, że żony szejków arabskich głównie kupują. No ale czy tak poważnie, możliwość zawieszenia obrotu akcjami, znaczy to jest cały szereg sankcji ekonomicznych, wspomniany SWIFT. To jest też ciekawy przypadek, że SWIFT jest firmą belgijską, która reguluje transfery pieniężne między bankami korespondentami na świecie, więc Amerykanie mówiąc o sankcjach SWIFT, tak naprawdę mówią o sankcjach na firmę belgijską, która reguluje transfery finansowe na całym świecie, więc to jest też jakby ciekawy niuans. Ale oczywiście uderzałoby to w banki rosyjskie bardzo potężnie, uderzałoby też w banki europejskie i w firmy europejskie, które przecież z Rosją utrzymują nie tylko Nord Stream, nie tylko gaz się liczy, ale import i eksport.
Ale o tym właśnie mówię, że to zaangażowanie sojuszników w odpowiedź spójną, jednolitą, szybką i stanowczą oznacza również, że oni zgadzają się na przyjęcie kosztów tej odpowiedzi.
Tak, no o to chodzi w całym koncepcie euroatlantyckim, czy też transatlantyckim, po okresie smuty trumpowskiej tego konceptu, że występujemy razem jako Zachód, jako pewnego rodzaju pojęcie cywilizacyjne, które ma jedność celów, co spaja Zachód, pojęcie suwerenności państw. I myślenie, że jeśli jest taka Ukraina, która owszem pozostaje poza naszymi granicami, poza unijnymi granicami natowskimi, ale jednak jest to podmiot stosunków międzynarodowych, który cieszy się suwerennością. Wielokrotnie przecież dyplomaci wspomniani przez ciebie, Sullivan, Blinken, Karen Donfried również to powiedziała, która w tej chwili jest w Moskwie. Powiedziała, że Ukraina będzie podejmowała suwerenne decyzje, czy chce być w NATO, czy nie chce być, a NATO, czyli rodzina państw, będzie podejmowała decyzje wspólnie, czy Ukrainę przyjąć, czy nie. Więc jakby to pojęcie suwerenności jest najmocniejszym fundamentem euroatlantycyzmu. Rosja mówi nie. Rosja mówi, że chcemy mieć na to wpływ.
Ta fraza o suwerenności decyzji ukraińskiej oraz suwerenności decyzji pozostałych członków NATO została powtórzona tyle razy w ciągu ostatnich 2 tygodni, no, że wydaje się absolutnie niemożliwa do jakiegoś naruszenia w toku tych negocjacji z Rosją.
No bo wypowiadane słowa się liczą. Zachód ma doświadczenie z czerwonymi liniami przekroczonymi przez Baszara al-Assada w 14 roku w Syrii, kiedy zbombardował bronią chemiczną swoją ludność, a Barack Obama stawiał mu czerwone linie, że jeżeli to zrobi, no to nie wiadomo, co się wydarzy. Więc Zachód ma doświadczenie łamania tych czerwonych linii i wie, jakie ma reperkusje niekorzystne w ogóle dla naszego poczucia bycia Zachodem.
No sam Biden wtedy siedział w Białym Domu, prawda, i pewnie chował twarz w dłoniach.
Mam nadzieję, że tak było i mam nadzieję, że ta lekcja została zapamiętana i słowa się liczą. Cały czas mówimy o możliwości sankcji. SWIFT, banki, oligarchowie, gaz, Nord Stream i tak dalej. Znaczy cały czas Zachód nie wypowiedział tych słów. I my siedzimy w tej chwili w naszej redakcji, nie wiemy, o czym mówią instytucje wywiadowcze, agencje wywiadu, jakie mają pełny obraz sytuacji, ale śmiem twierdzić, że mają zdecydowanie lepszy niż my obywatele słuchający, czytający gazety i ewentualnie rozmawiający z politykami. Natomiast śmiem twierdzić, że jeżeli pojawią się na stole konkretne propozycje sankcji, zostaną one wyrażone przez przywódców zachodnich, Bidena i innych, to one będą świadczyły o tym, że oni uznali na podstawie swoich danych wywiadowczych, że dzieje się coś jeszcze groźniejszego niż w tej chwili. Więc jest tutaj pewnego rodzaju eskalacja wojskowa po stronie rosyjskiej, jest eskalacja słów po stronie zachodniej, no i taka trochę gra, taki chicken game, kto ewentualnie powie sobie, okej, osiągnęliśmy poziom satysfakcjonujący i dążymy do rozluźnienia.
No właśnie, bo tak jak to w dyplomacji bywa, jak się siada do stołu, to żeby od niego wstać, to każda ze stron musi móc powiedzieć przynajmniej, że odniosła sukces. Nawet jeśli, co w sumie oczywiste, nie spełni całości swoich postulatów czy żądań i pójdzie na jakiś kompromis. No więc co to tak naprawdę może być? W którym momencie właśnie te obie strony przy tak określonych tych warunkach wyjściowych do tych rozmów, w którym momencie one mogą uznać, że problem jest rozwiązany? A może w ogóle nie będzie rozwiązania problemu, tylko będzie jego odłożenie na później?
Zaproponuję ci pewną gierkę umysłową. Jeśli ja powiem jedno słowo, to nie mów proszę, że Rosja i tak złamie dane przyrzeczenie. Więc ja mówię słowo neutralność Ukrainy. I teraz po twojej stronie jest piłka. Powiedziałbyś pewnie, że no tak, jeśli nawet Ukraina ogłosi neutralność, to okaże się, że Rosjanie i tak będą dokonywali dalszej eskalacji.
Ja w sumie nie muszę nic mówić, ja tylko przypomnę tezę profesora Zbigniewa Brzezińskiego o tak zwanej finlandyzacji Ukrainy. Finlandyzacja u nas bardzo źle się kojarzy, znaczy niedobrze się kojarzy, jako pewnego rodzaju zmniejszenie suwerenności. Ale przecież spójrzmy na to, jak wygląda współczesna Finlandia, prawda? Członek Unii Europejskiej, nie będący w NATO, ale bardzo mocno z NATO współpracujący, zaledwie w zeszłym tygodniu, tydzień temu ogłosili decyzję o zakupie 64 myśliwców F-35, co raczej nie pokazuje, że mają jakiś obniżony status bezpieczeństwa, że mają pogorszone relacje, dajmy na to, ze Stanami Zjednoczonymi, czy też o swoje własne bezpieczeństwo nie dbają w taki sposób, który by się Rosjanom nie podobał.
Absolutnie słuszna uwaga. Znaczy, finlandyzacja brzmi fatalnie, jest czymś innym, ponieważ państwo fińskie jest państwem sprawnym, państwem, które przeszło ten próg bycia państwem zachodnim. I owszem, może być neutralne, prawdopodobnie nigdy nie będzie członkiem NATO, ale pozostanie w takim mentalnym sojuszu z Zachodem. Ukraina jest państwem, które ma wielkie aspiracje zachodnie, wyrażane przez swoich przywódców, ale wciąż jest państwem słabym. Z instytucjami słabymi, z reformującą się armią, z oligarchami, z korupcją, na którą cały czas zwracają uwagę przywódcy zachodni. Więc być może będzie tak, że ta neutralność, ta finlandyzacja Ukrainy nie byłaby docelowym stanem jej relacji, ale byłaby właśnie tym dawaniem czasu na zmianę państwa w pożądanym kierunku, w pożądanym przez Zachód kierunku, ale również pożądanym przez samych Ukraińców kierunku, po prostu zbudowania lepszego, przejrzystszego, uczciwego, parlamentarnego państwa, które będzie mentalnie ciążyć ku Zachodowi i wtedy być może wrócić sprawa po tym okresie neutralności, czy też tym przyklętym słowie finlandyzacji, może wrócić sprawa członkostwa. Można sobie wyobrazić, że to byłoby rozwiązanie jakieś dyplomatyczne, satysfakcjonujące na przykład obie strony, które mogłyby odejść od stołu, powiedzieć, okej, osiągnęliśmy na tym etapie pożądany skutek.
To jest perspektywa średnio i długookresowa, ale na krótką metę tak się zastanawiam, czy aby Putinowi i Bidenowi tak naprawdę nie zależy właśnie, żeby na ten moment ten problem jakoś załagodzić albo odłożyć.
To się wszystko rozgrywa nie na naszych oczach, na oczach satelit, szpiegów, rozpoznania wojskowego, które obserwuje z wysokości to, co dzieje się wokół granic ukraińskich i na razie nie widzimy sygnałów odprężenia. Znaczy pojawiają się propozycje dyplomatyczne z jednej i z drugiej strony. Biden mówi o jakichś konsultacjach, Putin mówi o gwarancjach bezpieczeństwa, więc już rozmawiamy o rozwiązaniu dyplomatycznym, a nie wojskowym. Żadna ze stron nie mówi wyślemy wojsko. To jest istotny sygnał. To trzeba czytać wprost, że na razie nie ma mowy o wysyłaniu wojska ani przez jedną, ani przez drugą stronę, ani przez Zachód, ani przez Rosję. Na dzisiaj jest to dość dobry stan, że nie ma roszczeń terytorialnych Rosji wobec Ukrainy. Ani że Biden nie mówi, wysyłamy kontyngent wojskowy, żeby strzec suwerenności Ukrainy. On mówił o gwarantowaniu suwerenności Ukrainy, ale nie mówił, w jaki sposób ją zagwarantujemy. Więc na chwilę obecną nie mamy sygnałów ani odprężenia, ani eskalacji. Mamy wysunięcie dwóch propozycji dyplomatycznych. Być może jest to dobry start do tego, żeby nowy rok był właśnie okresem takiego... Ciężko mi przychodzić przez gardło to słowo, bo ono ma złe konotacje, ale jakieś ma się takiego rozwiązania problemu ukraińskiego.
Ja chyba nie pozwolę ci zakończyć tą optymistyczną nutą, bo zadam ci na koniec takie pytanie. Też z naszej perspektywy patrząc, co jest gorsze? Czy strach przed wojną, czy strach przed zdradą?
Och, to mnie teraz zastrzeliłeś. Jestem byłym żołnierzem i powiem tak, gorsza jest wojna niż zdrada. Wojna zawsze jest najgorszym rozwiązaniem. Zdrada jest pojęciem nieostrym, jest, mówię z perspektywy żołnierza, z perspektywy człowieka, który również obserwuje, zaczęliśmy od Afganistanu, może na nim skończmy, który obserwuje, że pomimo zapaści rządów talibów, nie ma wojny w Afganistanie. To jest dla mnie najważniejszy wskaźnik. Więc w pytaniu o zdradę uniósłby się we mnie huzar polski i ułan, ale ja tego nie lubię. Cieszy mnie to, że wojny nie ma po prostu. I chciałbym, żeby jej nie było.
No i to mogą być życzenia na przyszły rok.
Wszystkiego najlepszego.
Doktor Piotr Łukasiewicz, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w większości aplikacji podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.